Chciałbym, byśmy dzisiaj popatrzyli na Jezusa. Oczywiście będę wspominał i Boga Ojca, i Ducha Świętego, bo wierzymy w Trójcę, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj w szczególny sposób popatrzyli na Pana Jezusa Chrystusa i na Jego dzieło. Bo mówimy o tym tak, o Nim tak, że narodził się z Marii Dziewicy, stał się człowiekiem, jednym z nas. Już tak bardzo skrótowo mówię, potem to całe swoje życie przeszedł, aż w końcu znalazł się na krzyżu, ukrzyżowany za nasze grzechy. A potem zmartwychwstał i czekamy na Jego przyjście. Jest naszym Panem i naszym Bogiem. Ale chciałbym, byśmy dzisiaj troszeczkę bliżej przyjrzeli się temu, co zrobił Jezus dla nas. Przy okazji różnych wydarzeń, świąt czy nabożeństw patrzymy na Jezusa. Przyjrzyjmy się znaczeniu tego, co Bóg, Ojciec nasz, przez Pana Jezusa Chrystusa dla nas uczynił. Ale zanim będziemy czytać Słowo Boże, jedna krótka historyjka, która, prawdziwa historyjka, fantastycznie oddaje to, co Jezus dla nas uczynił. Widziałem to niedawno na YouTube. Nie wiem, czy wypada się do tego przyznawać, czy nie. No mam jakiś komputer, mam. Staram się złych rzeczy nie oglądać. Daję słowo honoru, że staram się złych rzeczy nie oglądać, dlatego o polityce mało oglądam. Otóż była to historia pewnej kobiety, która miała małe dziecko. I to dziecko zachorowało. Śmiertelnie zachorowało. Ten chłopczyk miał, nie wiem, może troszeczkę ponad rok, zachorował i lekarze powiedzieli, że nie ma dla niego żadnej nadziei. I matka w tym bólu, cierpieniu, niewyobrażalnym cierpieniu, zdecydowała, że kiedy ten chłopczyk umrze, to jego serce odda innemu dziecku, żeby uratować życie tego innego dziecka. I ten chłopiec umarł. Jego serce wszczepiono w ciało innej dziewczynki. To serce uratowało jej życie. Oczywiście szpitale raczej nie dają znać tym ludziom bezpośrednio zaangażowanym w to, kto był dawcą, kto odbiorcą i tak dalej, ale te dwie mamy się jakoś znalazły. Zorganizowały spotkanie. Spotkały się pewnego dnia i ta mama chłopca, który umarł, wzięła stetoskop, przyłożyła ten stetoskop do piersi tej małej dziewczynki i zaczęła słuchać bicia serca jej syna. Zawsze, kiedy to oglądam, to się popłaczę. Bóg musiał wyrwać serce swojego syna, aby nas zbawić. Bóg musiał wyrwać serce swojego syna, aby nas uratować. Zbawienie, jakie mamy w Jezusie, to nie jest machnięcie ręką. A, no dobrze, jakoś to będzie. Żeby uratować nasze życie, nas, chrześcijan, Bożych dzieci, tych, którzy mówimy o sobie, że wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Bóg musiał wyrwać serce swojego Syna, żeby wszczepić to serce w nas. I to, czego Bóg dzisiaj pragnie, to słyszeć bicie serca Jezusa w nas, w naszej piersi, jeśli tak obrazowo mogę powiedzieć. List do Koryntian, trzy fragmenty szybko przeczytam. 8:9. Wybaczcie mi, że się tak mazgaję na kazaniu. Powinienem podejść do tego zawodowo. Nie potrafię głosić Słowa Bożego zawodowo. 2 Koryntian 8:9. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Nie myślę, żeby tutaj chodziło o bogactwo takie, jak to powszechnie pojmujemy, ale chcę wam powiedzieć jedno. Słowo Boże powiada tak, że Pan Jezus Chrystus dla tych, którzy są Jego, stał się ubogim, został pozbawiony wszystkiego. Jest powiedziane o Panu Jezusie Chrystusie, On sam to mówił, że nawet nie miał gdzie głowy skłonić. Nie miał swojego miejsca na tej ziemi, nie miał niczego, a nawet wtedy, kiedy zaprowadzono Go na krzyż, zabrano Mu ostatnią szatę i rzucono o nią losy, nie miał nic, żebyśmy my mogli mieć dzisiaj chleb. Ale są inne rzeczy ważne. Drugi list do Koryntian, 5:21 powiada tak. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Jezus nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa, ale stał się grzechem zamiast nas, a my przyjęliśmy Jego stan. Jeszcze jeden fragment i potem troszeczkę opowiem więcej. 1 Piotra 2:21-25. Na to was powołano, Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił. Ani w Jego wypowiedziach nie znaleziono zdrady. On, gdy Mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą. Gdy cierpiał, nie groził. Raczej się powierzał temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam na swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż. Sam na swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż. Abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. Wiecie, myślę, że o naszym Bogu słyszymy wiele kłamstw. Świadomych czy nieświadomych, czy to są wyobrażenia, czy nie. Bóg tak ukochał człowieka, ciebie i mnie, że wydał swojego jedynego syna, tak jak powiedziałem wcześniej obrazowo, wyrwał serce z jego piersi, żeby nas uratować, żebyśmy my, mając serce Jezusa, byli uratowani. Często o Bogu się mówi tak, albo myśli się tak, że Bóg nie jest dobry. Że Bóg wcale nie kocha, że musimy sobie w niebie znaleźć kogoś, kto będzie miły, dobry, przyjemny. Będzie się wstawiał za nami i nas będzie ratował. Ale to prawda jest taka, że Bóg posłał swojego jedynego syna, żeby stał się człowiekiem, żeby stał się zbawicielem, żeby zamiast nas przyjął wszelką niedolę człowieka. Tutaj jest powiedziane tak, że Jezus za nas stał się ubogim, by nam starczyło chleba. Dlatego On był pozbawiony wszystkiego, co miał, żebyśmy my mieli w co się ubrać. Nie wiem, czym jeździmy i nie chodzi o to, żebyśmy jeździli najnowszym Mercedesem, ale chodzi o to, żeby nasze życie było życiem z godnością. Jest tutaj powiedziane, że ten Boży Syn wziął na siebie nasze choroby. On zachorował naszymi chorobami. Jest powiedziane także to, co czytałem, że Jezus, Boży Syn, za nas stał się grzechem. Kiedy Bóg popatrzył na Niego, On widział w Bożym Synu, w Jezusie Chrystusie grzech, żeby w nas zobaczyć świętość Jezusa i sprawiedliwość. Ta idea, tak szybko chcę pójść do przodu, może powinienem więcej czasu spędzić na tym, ale tylko kilka rzeczy powiem. Co mówi Boże Słowo? A więc powiedziałem o tym, że Jezus, będąc bogaty, miał wszystko, nie miał nic. Nawet w stajence musiał się urodzić, żebyśmy my byli ubogaceni. Przeczytałem o tym. Będąc zdrowym, wziął na siebie nasze choroby. Księga Izajasza, 53. On nasze choroby nosił. Będąc świętym, stał się grzechem, stał się brudny, nieczysty, żebyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą, którą mamy w Jezusie. On przyjął naszą hańbę. Był na krzyżu, nagi, przybity. Śmierć na krzyżu była śmiercią przez uduszenie. Przychodzili do Niego ludzie i drwili z Niego. I mówili, no, Ty świątynię burzysz i odbudowujesz w 3 dni, zejdź z krzyża. Ale On tam był dobrowolnie. Przyjął na siebie naszą hańbę, Wszyscy z Niego drwili, żebyśmy my nigdy nie musieli się wstydzić spojrzeć w Boże oblicze i powiedzieć: Boże, mam odwagę przyjść do Ciebie jako Twoje dziecko. Nie muszę się wstydzić. Jezus wziął na siebie wszelką hańbę. Jezus wziął na siebie wszelkie przekleństwo, jest powiedziane w Słowie Bożym, przeklęty każdy, kto zawiśnie na drzewie. I ten Jezus, Boży Syn, poszedł dobrowolnie na krzyż. Stał się przeklęty. Dlaczego stał się przeklęty? Żebyśmy my, przeklęci, już nigdy nie byli. Nie jesteś przeklęty. Nie ma nad tobą przekleństwa. Nie wisi nad tobą ten miecz straszny z tą straszną karą. Nie ma nad tobą przekleństwa. Wszelkie przekleństwo, jakie spoczywa na ludzkim rodzaju, spoczęło na Jezusie Chrystusie. On wziął na siebie twoje i moje przekleństwo, żebyśmy my byli wolni, byśmy byli błogosławieni. Co jeszcze Jezus wziął? Nie wiem, czy tak się zastanawialiście kiedyś, kiedy Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, zawołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Pamiętacie ten fragment Pisma Świętego? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bóg się od Niego odwrócił? Bo Jezus był grzechem. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, do kogo się odwrócił Bóg, gdy odwrócił się od Jezusa? Jeśli do swojego własnego Syna na krzyżu odwrócił się plecami, mówiąc obrazowo, odrzucił Go, odrzucił grzech, który na Nim spoczął, to do kogo się zwrócił? Do Ciebie. Wiecie, czasem przychodzimy do modlitwy i mówimy tak, ja to tak nazywam po swojemu, i mówimy: Panie Boże, Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, i tak dalej, i tak dalej. I nawiązując do modlitwy: Ojcze nasz, Pan Bóg mówi do Ciebie: poczekaj, mów mi, tatusiu. Mów mi, tatusiu. Nie musisz mi mówić tych wszystkich tytułów, które mi się należą. Mów mi, tatusiu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Mów mi, tatusiu. Ci, którzy czytają Biblię, czy wiecie, że Jezus poszedł do piekieł? Dlaczego? Powodów było kilka, ale jeden z powodów jest taki. Słuchajcie mnie uważnie. Rzadko się o tym mówi. Jezus poszedł do piekła, żebyś ty tam nigdy pójść nie musiał. On poszedł za ciebie. Nie musisz się piekła już więcej bać, bo Jezus to zrobił dla ciebie. Boży Syn dobrowolnie zdecydował się na pójście do bram piekła. Tam, gdzie miejsce wiecznej męki, potępienia, musiał spojrzeć diabłu w twarz i pokonał go. Wyszedł z piekieł. Piekło go nie pokonało, ale mam dla ciebie dobrą nowinę. Ty tam więcej iść nie musisz. Nie musisz tam więcej iść, bo Jezus tam poszedł za ciebie. Jest wiele sytuacji opisanych w Bożym Słowie, które mówią właśnie o tym, co Jezus uczynił i w jaki sposób odnosi się to do nas. Bo Jezus wziął na siebie wszystko to, co najgorsze w naszej ludzkiej egzystencji. Kiedy przyszedł na tę ziemię, stał się człowiekiem, stał się arcykapłanem naszym, wybranym przez Boga, stał się reprezentantem nas, ludzi, ale wziął na siebie wszystko to, co najgorsze w ludzkim życiu, żeby dać nam wszystko to, co niebiańskie. To, co najlepsze. To, co Jego. Popełniamy często pewien błąd. Mianowicie, pewnie nie wynika to z przemyśleń, ale wynika to z niezastanawiania się. Myślimy sobie tak, że kiedy przychodzimy przed oblicze Pana Boga, zgrzeszymy, to coś w zamian dobrego za to zrobimy. I rachunek wyrównany z Panem Bogiem. Czasem myślimy, że u Pana Boga łaska to działa tak jak u naszego prezydenta. W polskim prawie, w polskiej konstytucji jest napisane, że prezydent ma prawo udzielać łaski wszystkim skazańcom. Jak myślicie, ile kosztuje naszego pana prezydenta ten podpis? Cierpi bardzo? Nie. To jest jego przywilej. Dobrze, że jest taki przywilej. Szanujemy naszego pana prezydenta, błogosławimy go. Tutaj w ogóle nie odnoszę się do polityki. Błogosławimy, niech będzie dobrym prezydentem i niech rządzi Polską jak najlepiej. Ale on składa podpis i wypuszczają z więzienia więźnia, choćby był mordercą. Prawda? Czasem wydaje nam się, że u Pana Boga działa to tak samo. U Pana Boga tak nie jest. Pozwólcie, że opowiem pewną historię biblijną. Słyszeliście o takim człowieku, który na imię miał Barabasz? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, co znaczy imię Barabasz. Bardzo symboliczne imię. To imię znaczy syn ojca. Innymi słowy, człowiek. Można powiedzieć, jego imię znaczy człowiek. No więc ten człowiek z powodu swoich grzechów, z powodu swojego zła znalazł się w więzieniu i miał być skazany na śmierć za swoje grzechy. I kiedy przebywał w tym więzieniu, prawdopodobnie dokonywał rachunku sumienia. Czeka mnie śmierć. Jest wyznaczony dzień. Za tydzień, potem 6 dni, potem 5 dni, liczył każdą godzinę, każdą minutę. Prawdopodobnie jego życie w jego głowie było wyświetlone 500 razy. Różne wydarzenia, jakie miały miejsce w jego życiu, tak patrzył na to i widział, w jaki sposób to jego życie wyglądało. Aż w końcu przyszła ostatnia noc. Co sobie myślał? O, gdyby tylko mógł zmienić swoje życie. Gdyby tylko dostał jeszcze jedną szansę. Nie wiemy, co było w jego sercu. A rano usłyszał kroki strażnika. I kiedy strażnik przychodził do jego celi więziennej, tak prawdę mówiąc, to nie wiem, czy tam była w ogóle cela więzienna, ale tak sobie wyobrażamy. Kiedy strażnik szedł do tej celi więziennej, kiedy on słyszał, że zamek jest otwierany, ciekawe, co sobie myślał, jak uciec, co zrobić. Strażnik otworzył drzwi i powiedział mu tak: Barabaszu, jesteś wolny. Jak to? Co się stało? Przecież dostałem wyrok. I wtedy strażnik powiedział mu jedną najważniejszą rzecz, jaką może usłyszeć każdy człowiek na tej ziemi. Zamiast ciebie idzie umrzeć Jezus. Zamiast ciebie. W Bożej sprawiedliwości nie ma machnięcia ręką. Diabeł wziął w swoje posiadanie ludzi jako niewolników. I on zna dobrze cenę za życie człowieka. I dlatego Jezus Chrystus, Boży Syn, poszedł na krzyż zamiast Barabasza, człowieka. Jezus Chrystus, Boży Syn, poszedł na krzyż zamiast ciebie. Tutaj nie ma mowy o machnięciu ręką. Ja potem jeszcze trochę powiem na ten temat. Tutaj nie ma mowy o tym, że nic nie musimy zrobić. Że wszystko jest załatwione, że przecież nie. Diabeł wie, jaka jest cena za życie człowieka. Tą ceną jest życie innego człowieka, Jezusa Chrystusa. W pełni zapłacona. Ale skoro mówimy o tym, że Jezus Chrystus zapłacił pełną cenę za wszystko, co odnosi się do naszego życia, to czy możemy powiedzieć, że dzieło łaski Bożej, to, co zdobył Jezus dla człowieka, jest udziałem każdego z nas i każdego człowieka? I to jest bardzo ważne pytanie, bo nie ma powodu, Ani ty, ani ja nie mamy żadnego powodu, byśmy mogli powiedzieć dzisiaj, no to mnie nie dotyczy. Dzieło Jezusa nie jest dla mnie. Ta Jego łaska, ta Jego miłość, ta Jego dobroć, to Jego ubogacenie duchowe naszego życia nie jest dla mnie. Rzeczywiście jest pewien sposób, dzięki któremu możesz to przyjąć albo całkowicie odrzucić. Jest pewien sposób, dzięki któremu to się dzieje. Bo naszym powołaniem jest życie w stanie łaski Bożej. Bóg nie powołał nas do tego, żeby nam życie zniszczyć, zdewastować, żeby nam rzucać kłody pod nogi. Bóg nie powołał nas do tego, żeby wywrzeć na nas gniew i wywrzeć na nas swoją zemstę, bo to wszystko stało się już nad Panem Jezusem. Ale Bóg powołał nas do tego, byśmy żyli w łasce Bożej. Byśmy poznali tę łaskę Bożą, byśmy się cieszyli tą łaską Bożą. Jest taki fantastyczny fragment w pierwszym liście do Efezjan, gdzie wielokrotnie powtarza się coś, co ja nazywam największą tajemnicą życia. Największą tajemnicą życia człowieka jest to, czy żyjemy w Jezusie Chrystusie. I za chwilę wam to wyjaśnię. Ale pozwólcie, że pokażę wam, co tam jest napisane. Otóż ten fragment w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, fantastyczny fragment, ciągle się posługuje jedną frazą. Mówi w Chrystusie, w Nim, w umiłowanym. Czyli apostoł Paweł, ten umiłowany nasz brat, który napisał większą część Nowego Testamentu, mówi, to wszystko, co jest do osiągnięcia od Boga, musisz osiągnąć, znajdując się w Jezusie. I pozwólcie, że przeczytam. W Chrystusie obdarzył nas szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. W Chrystusie. Bóg wybrał nas w Nim przed założeniem świata. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi. Łaska, jaką obdarzył nas w ukochanym, czyli w Jezusie. To jest wszystko pierwszy rozdział. W Nim, czyli w Jezusie, mamy odkupienie. Oznajmił w Jezusie, w Nim, tajemnicę swojej woli zgodnie z życzeniem, które w Nim wyraził. W Jezusie połączono wszystko, tego co w niebie i to co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, w Jezusie. I tak dalej, i tak dalej. Jest tam mowa również o Duchu Świętym. Co to znaczy, że człowiek żyje w Jezusie, albo co to znaczy, że człowiek nie żyje w Jezusie? Jedną z najważniejszych rzeczy, o których musimy sobie powiedzieć w tym życiu na ziemi, jest to, co mnie łączy z Jezusem Chrystusem. Czy ta więź, którą mam z Jezusem Chrystusem, ma jakąkolwiek wartość, czy mnie nic nie łączy? Bo jeśli mnie z Jezusem Chrystusem nic nie łączy, to znaczy, że nie mam też podłączenia z niebem i wszelkie łaski i błogosławieństwa mnie nie dotyczą. A jeśli mam więź i połączenie z Jezusem, to znaczy, że wszystko, co niebiańskie, automatycznie dotyczy mnie. Wszystko to, co zdobył Jezus, dotyczy mnie. Więc pytanie dzisiaj brzmi tak. Co cię łączy z Jezusem Chrystusem? Czy Bóg, gdyby mógł przyłożyć ten niebiański stetoskop do naszej piersi, czy usłyszałby tam bicie serca Jezusa? Co by tam usłyszał w naszym sercu? Żeby powiedzieć to, muszę się posłużyć pewnymi przykładami, aby opowiedzieć, co to znaczy być w Jezusie. W Starym Testamencie jest taki opis dotyczący miasta schronienia. Tam był taki zupełnie inny system prawny. Więc miasto schronienia na czym polegało? Jeśli ktoś popełnił jakieś przestępstwo, na przykład spowodował wypadek komunikacyjny. Tam były fajne pojazdy. I zginął człowiek. To wtedy trzeba było się schronić do miasta schronienia i przebywać tam aż do czasu śmierci najstarszego arcykapłana i w tym czasie nikt nie miał prawa wywrzeć zemsty na tym człowieku. Ale jeśli wychodziłeś poza miasto schronienia, to znaczy, że ktoś miał prawo dokonać zemsty. Jeśli ktoś przebywał w mieście schronienia, mógł się cieszyć wolnością. Jeśli przebywasz w Jezusie Chrystusie, jeśli żyjesz w Jezusie, jeśli twoje serce jest z Nim połączone, jeśli Jego serce bije w twoim sercu, to znaczy, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu, gdzie jesteś chroniony przez samego Pana Jezusa. Ale mam dla ciebie złą nowinę. Diabeł tylko czeka, żebyś się znalazł poza Jezusem, poza Jego ochroną, poza Jego bliskością, poza Jego wpływem. Gwarantuję wam jedno. On wie dobrze, jak do was strzelać. On wie dobrze, jak do was strzelać, żeby zniszczyć wasze życie, żeby zniszczyć wasze rodziny, żeby zniszczyć to wszystko, co jest dla was wartościowe. On dobrze wie. Więc wybór należy do ciebie. Albo jesteś w Jezusie, albo jesteś w rękach diabła, który może wszystko przeciwko tobie uczynić. Albo jesteś w Jezusie i żyjesz Jego życiem, tak jak mówi Słowo Boże w Psalmie 91, kto mieszka pod ochroną Najwyższego, kto mieszka pod osłoną Jego skrzydeł, nie musi się niczego bać, bo Bóg go chroni i Bóg chroni nasze życie. Wiecie, co wam powiem? Nie chcę się dzisiaj wypowiadać na temat tego, czy ci uchodźcy to dobrze, czy źle. Nie chcę się w ogóle mieszać w politykę. Ale wiecie, nie chciałbym żyć w Syrii. Nie chciałbym żyć w Syrii. Dlatego, że jest to miejsce, albo w Iraku. Dlatego, że jest to miejsce, w którym tyle niebezpieczeństw na ciebie czeka. Zobaczcie, jak nam jest dobrze w Polsce. Jak ostrożnie jeździmy, to nawet niebezpieczeństwo na drodze nas nie spotka. Zobaczcie, jak jest nam dobrze. Czasem się może pokłócimy, ale zobaczcie, w jakim środowisku mieszkamy, bezpiecznym. Nie chciałbym żyć w Syrii. Bałbym się życia tam. Czy ktoś z was uważa, że tam fajnie jest? Nie mówię o uchodźcach. Nie chciałbym żyć w południowym Sudanie, gdzie ludzie umierają z głodu, ponieważ komuś się chce polityczne cele osiągać, a ludzie umierają z głodu. Diabeł rządzi tym światem w taki sposób, że musimy uciec z tego miejsca, gdzie on dominuje, duchowo uciec i znaleźć się w Jezusie Chrystusie. Bóg nas woła do siebie. Nie wiem, czy znacie, już zmierzam ku końcowi, nie wiem, czy znacie historię marnotrawnego syna. Marnotrawny syn wyszedł z domu ojca. Zadziwia mnie jedna rzecz. Ojciec czekał na niego. Kiedy go zobaczył, wybiegł do niego. Ale nigdy łaska Boża nie biegała za marnotrawnym synem po ulicach tego świata. Nigdy. On musiał wrócić do domu ojca. Bo w domu ojca i tylko tam były błogosławieństwa, których nie mógł znaleźć na ulicach tego świata. Nam się wydaje, że nieraz jakoś przekonamy Pana Boga do tego, żeby nam w czymś pomógł. Nie. Ty przekonaj swoje własne serce, żeby przyjść do Boga i znaleźć się pod Jego ochroną, pod Jego osłoną. I już kończąc, chcę powiedzieć, że Jezus już zapłacił za wszystko, co jest do zdobycia od Boga. Nie trzeba Bogu ręki wykręcać. Nie trzeba Go zmuszać różnymi dziwnymi rzeczami. On cię tak kocha. I tak pragnie, byśmy przyszli w Jego ramiona, byśmy znaleźli się w Jego bliskości. Dla ciebie i dla mnie wyrwał, mówiąc obrazowo, Jezusowi serce, by je wszczepić w nas. By Jego serce biło w nas. Jak masz chore serce i ono się już nie do niczego nie nadaje, to potrzebujesz nowego. I dlatego Bóg dał nam nowe serce. Serce Jezusa. 2 Koryntian, 5 rozdział od 14 do 15 wiersza. Gdyż miłość Chrystusa, pomyślcie o tej miłości Chrystusa. przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł. Nie patrzcie na nich, niech, słuchajcie mnie, jeszcze raz to. Bardzo ważne to jest. A wy się nie ruszajcie tak, żeby na was nie zwracał uwagi. Słuchajcie jeszcze raz. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich. A przez to wszyscy umarli, umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Mówisz, że jesteś dobrym człowiekiem? Mówisz, że nie kradniesz? Mówisz, że każdego dnia dzień dobry do sąsiada wypowiadasz? Mówisz, że nikogo nie zamordowałeś i nikogo nie oszukałeś? I wydaje ci się, że to wystarczy, żeby uleczyć śmiertelną chorobę naszego serca? Potrzebujesz nowego serca. Serca od Jezusa, żeby uratował twoje życie. Nie wystarczy, że jesteś dobrym człowiekiem. Dobrzy ludzie też chorują i potrzebują lekarstwa. I tym jedynym lekarstwem jest miłość Jezusa, którą okazał dla nas, wyrywając swoje serce, byśmy my nowe życie mieli. A czego Jezus oczekuje? Ten fragment mówi tak. Jednego. Jezus mówi, ja za ciebie oddałem życie, więc chcę, aby twoje życie było życiem dla mnie, ze mną, byś mnie kochał, byś mi służył, byś znał moje myśli, byś znał moje serce i byś wiedział, jakim jestem dla ciebie. Dzisiaj Boże ramiona są szeroko otwarte dla nas. To nie chodzi o Kościół i do którego Kościoła się zapiszesz. Są rzeczy większe i ważniejsze. Co cię łączy z Jezusem? Co cię łączy z Jezusem? Czy Boża miłość dotknęła cię tak głęboko, że powiedziałeś, Jezu, chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem? Jeśli cię Jezus tak bardzo ukochał, czyż nie byłoby rzeczą najmniej rozsądną, żeby go nigdy nie poznać? Żeby nigdy nie usłyszeć bicia jego serca? Żeby nigdy nie zrozumieć, jaki on jest? I na tym polega dzieło Ducha Świętego, który przychodzi do nas i mówi: popatrz na Jezusa. Nie, nie. Duch Święty nie mówi: słuchaj, zmień Kościół albo zrób to czy tamto. Być może, ale Duch Święty mówi: popatrz na Jezusa. Żeby być człowiekiem, który żyje, musisz zrozumieć Bożą miłość. Żeby być człowiekiem, który żyje, musisz zrozumieć, co dla ciebie uczynił Jezus Chrystus. Halleluja.